Początek roku to zazwyczaj czas definiowania celów, zaczynania na nowo, czynienia postanowień, które mamy nadzieję doprowadzić do szczęśliwej realizacji. Pogadajmy zatem dzisiaj o celach dla Twojej obsługi klienta. Przy czym, choć jesteśmy na początku roku 2022, ten odcinek pozostanie aktualny przez 365 dni w roku i to niezależnie od tego, w którym roku go słuchasz. Opowiem Ci dzisiaj o trzech głównych celach, które stawiam praktycznie każdej organizacji, z którą pracuję. A tak naprawdę to cele te stawiają klienci. Ja tłumaczę dzisiaj z klienckiego na nasze. Zapraszam w podróż.
Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 117.
Przed mikrofonem Maciej Buś. Jeżeli to nasze kolejne spotkanie, to wiesz, że obsługa klienta to wysyłanie go w dalszą podróż. To pomaganie mu w miejscach i w momentach, w którym coś poszło nie tak z produktem, z usługą, którą kupił lub chce kupić. W idealnym świecie produkuje się idealne produkty, bezawaryjne usługi, wszyscy są dla siebie dobrzy, a obsługa nie jest potrzebna. Taki idealny świat próbuje od kilkunastu lat budować Amazon, zgodnie ze strategią The Best Service is No Service. W wielkim skrócie polega ona na doprowadzeniu procesów sprzedażowych i logistycznych do takiego stanu, że serwis nie jest potrzebny. Było, a właściwie miało być, idealnie, ale już po kilku latach od wdrożenia strategii okazało się, że pojawiają się nowe czynniki, które wymykają się idealnym procesom. Ich źródłem stał się człowiek, a dokładniej nowe technologie i sposoby komunikacji, jakich zaczął używać. Zatem niezależnie od tego, jak doskonałe procesy przygotujemy, klienci potrzebują i oczekują wsparcia. Oczywiście, im więcej chaosu w procesach, tym więcej wsparcia klientom musimy dostarczyć. Musimy, bo się do tego zobowiązaliśmy, sprzedając produkt czy usługę. Mamy więc pewnik, że jakiś procent klientów zadzwoni lub napisze do nas po pomoc, a my musimy się na to jakoś przygotować. Zresztą to jest podstawowy powód tworzenia działów typu Centrum Obsługi Klienta. Najważniejszym moim celem jako szefa obsługi klienta, czy nawet szerzej relacji marki z klientami, jest oczywiście dążenie, żeby klienci nie dzwonili. Ewentualnie, żeby przysyłali głaski, ale fajni jesteście. Ale ponieważ w realnym świecie takie sytuacje możemy pomiędzy karty bajki włożyć, potrzebujemy celów bardziej realnych. Potrzebujemy zarówno celów, jako definicji problemu do rozwiązania, jak i miar czy wskaźników, które pozwolą określić go w wymierny sposób i nadać celowi wartości, które będą stanowiły następnie punkty odniesienia. Przejdźmy zatem do rzeczy. Relacja pomiędzy marką i klientami składa się z trzech elementów czy obszarów, które powinniśmy zaplanować i przygotować się organizacyjnie, operacyjnie i procesowo na nadejście niespodziewanego, bo to, że to nastąpi, to bardziej pewne niż podatki. Pierwszy obszar to punkt styku pomiędzy klientem a marką, drugi to organizacja pracy firmy i trzecie to coś, co nazwałbym określeniem customer experience. Czy słusznie? Zaraz się o tym przekonamy. Ruszamy zatem w podróż. Lubię używać obrazów i odniesień w swoich wywodach. Pozwól, że i tym razem cię nie pozbawię tej przyjemności. Ruszamy zatem w podróż i to dosłownie. Ostatnio mój samochód spędził w szpitalu więcej czasu niż planowałem. Mechanik zresztą też. Korzystałem więc dość intensywnie z carsharingu, czyli wynajmu samochodu na minuty. U mnie było to na godziny i to długie godziny. Jest to usługa, która co do zasady z punktu widzenia użytkownika jest niemal automatyczna. Aplikacja otwiera drzwi samochodu, co jakiś czas system obciąża kartę za zrealizowane usługi. Jak dotankuję czy umyję wynajmowany samochód, system przypisuje mi jakieś bonusy. Mnie interesuje tylko kierownica, pedał gazu, no i czasami hamulca. Tego dnia wynająłem samochód, który miał mało paliwa, więc wiedziałem, że będę musiał go dotankować, bo czekała mnie trasa około 200 km. Wskaźnik prawie dotykał rezerwy. Poza czynnością, którą można lubić lub nie, była to procedura, którą już znałem. W samochodach znajduje się karta paliwową, którą można zapłacić za paliwo na określonych stacjach. Już po wyjeździe z miasta okazało się, że w tym samochodzie karty nie ma. Czyli pojawił się problem, który zaburzył dotąd automagiczny proces. Cóż czynić? Przeszukałem oczywiście samochód, instrukcję w aplikacji i w końcu kliknąłem w ikonkę słuchawki w aplikacji i zadzwoniłem na infolinię. I zaparkujmy naszą przygodę. Zresztą, żeby przeprowadzić tą operację, faktycznie musiałem zjechać na pobocze i zaparkować. Pierwszym celem, który musiałem zdefiniować i zagospodarować, jest dostępność informacji. Kiedy coś pójdzie nie tak, produkt ulegnie awarii, klient nie potrafi go użyć, czy zabraknie karty paliwowej, która powinna tam być, klient szuka rozwiązania. W moim przypadku dosłownie chciałem jechać dalej. Tutaj pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to telefon, czy infolinia lub czat, e-mail, czyli rozwiązanie z gatunku dziś pytanie, dziś odpowiedź. Jednocześnie ja wszędzie, gdzie się da, chciałbym uniezależnić wsparcie dla klienta od człowieka. Z różnych względów, w tym ekonomicznych. Nie wszędzie oczywiście tak się da. Informacja, która pomaga, to nie tylko ta podana przez żywego człowieka. Wyobraź sobie klienta, w jakich sytuacjach używa twojego produktu czy usługi i co może lub co się wydarza. Wydarza, bo nie można tego zdarzenia wyeliminować. Na przykład w samochodzie łapiesz gumę. To się zdarza i nie musi być w tym niczyjej winy. W jakich miejscach możesz umieścić informacje, instrukcje, jak rozwiązać problem? Mogą to być faki w aplikacji mobilnej, może to być zakładka pomoc, może to być naklejka, co zrobić w przypadku problemu. Na przykład wskazanie miejsca w internecie, gdzie można znaleźć rozwiązanie. Pamiętaj, klient chce jechać dalej. Być może spieszy się, czeka na gości, nie chce się spóźnić, nie chce kogoś zawieść. Potrzebuje rozwiązania. Pierwszym, najważniejszym celem dla obsługi klienta jest zapewnienie mu dostępu do informacji. Żeby zobrazować Ci, jak szerokie pojęcie ma ten punkt, przytoczmy inne sytuacje i rozwiązania. Sytuacje nie tak krytyczne jak moja, czy wymagająca natychmiastowego działania. Wiele firm pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Tak na przykład. Ich infolinia nie jest dostępna w soboty i niedzielę, o nocach nie wspominawszy. Przygotowanie zapowiedzi poza godzinami pracy, o godzinach dostępności infolinii oraz informacji o miejscu, gdzie można samodzielnie znaleźć rozwiązanie sprawy, może pomóc klientowi tu i teraz. Idąc dalej, udostępnienie bazy wiedzy, forum użytkowników, biblioteki poradników czy wideoporadników, to wszystko są sposoby na dostarczenie klientowi potrzebnej w danym momencie informacji, choć niekoniecznie odpowiedzi żywego człowieka siedzącego na słuchawce czy przed komputerem. Podsumowując, pierwszym celem dla Ciebie na ten rok, a tak naprawdę bez terminu ważności czy wygaśnięcia, to dostępność informacji. Czy bardziej poprawnie, żeby brzmiało jak cel, zapewnić klientom dostęp do informacji. Co mają robić? To skoro wiemy, dokąd mamy iść, to zastanówmy się, skąd będziesz wiedzieć, że tam dotarliśmy oraz czy się do realizacji celu zbliżamy. Zapewnienie dostępności informacji to proces, niekończący się proces. Po pierwsze dlatego, że świat nie stoi w miejscu. Wszystko i wszyscy się zmieniają. Klienci się zmieniają, doświadczają nowych rzeczy, nasze produkty, usługi zyskują nowe funkcjonalności. My zyskujemy doświadczenia, co działa, a co nie działa. Z czasem coś, co wdrożyliśmy na początku drogi, przestaje spełniać swoją funkcję, a czasami staje się minimalnym oczekiwaniem. Zatem pomiar skuteczności realizacji celu jest procesem ciągłym, co więcej, wartości będące punktami odniesienia dla kolejnych pomiarów również mogą się zmieniać. Zazwyczaj stosuję kilka wskaźników dla tego celu, a każdy z nich odpowiada nieco inną historię. Idąc od ogółu do szczegółu, najbardziej ogólnym, ale i bardzo praktycznym wskaźnikiem jest liczba kontaktów do naszej firmy, czyli zapotrzebowanie czy popyt na obsługę. Nie jest to czysty wskaźnik dotyczący dostępności informacji, raczej parametr jakości produktu czy usługi. Duży wpływ ma na niego jakość produktu oraz zrozumiałość wszelkich materiałów i instrukcji z nim związanych. Wychodzę z założenia, że najlepiej jakby klienci nie dzwonili. Czyli jeżeli dzwonią, to znaczy, że coś jest dla nich niezrozumiałe lub generuje powód tego kontaktu. Najlepszym sposobem zatem na zmniejszenie popytu na obsługę jest oczywiście poprawa czy optymalizacja produktu czy usługi. Ale nie zawsze jest to takie proste. Zazwyczaj nie jest. Mamy więc drugi krok, dostarczyć podpowiedzi i instrukcje, co czynić, kiedy pójdzie coś nie tak. Budowa bazy wiedzy, kanał na YouTubie, FAQ, czyli baza najczęściej zadawanych pytań i tak dalej. Kolejny wskaźnik to sprawność obsługi, czyli service level. Opowiadam historię o tym, w jakim stopniu Twoja obsługa jest dostępna dla kontaktujących się klientów. Czyli w wielkim uproszczeniu, ilu klientów na przykład się dodzwoniło, a ilu się nie dodzwoniło. Najbardziej poprawną definicją będzie jednak, jaki procent połączeń zostało odebranych na przykład w ciągu pierwszych 20 sekund, albo na jaki procent maili odpowiedzieliśmy w ciągu jednej godziny od jego zarejestrowania. Service level to bardzo ciekawy wskaźnik i mógłbym odpowiadać o nim kolejną godzinę. Jakiś czas temu przygotowałem webinarium na ten temat, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, w notatkach do odcinka zamieszczam link do niego. W końcu najbardziej szczegółowym wskaźnikiem jest skuteczność udzielonej odpowiedzi, czyli FCR, First Call Contact Case, różnie na to mówią, Resolution, FCR. Odpowiada on historię, w jakim stopniu jesteśmy skuteczni w rozwiązywaniu problemu klienta podczas już pierwszego i jedynego kontaktu. Innymi słowy, jeżeli rozwiązaliśmy problem, czytaj, byliśmy kompetentni, przygotowani, wiedzieliśmy co robić, to klient wyruszył w dalszą podróż i już nas nie będzie niepokoił. Wróćmy do mojej podróży. Skończyliśmy na tym, że zaparkowałem, żeby zadzwonić na infolinię. Tam uzyskałem pomoc, otrzymałem dwie opcje rozwiązania. Jedną w ciągu godziny przedstawiciel miał podjechać z kartą, odpadało, byłem kawał drogi od Łodzi i trochę mi się spieszyło. Drugą wykładam kasę, biorę fakturę na wynajmującego operatora, a oni niezwłocznie przelewają mi pieniądze z powrotem. Wybrałem drugą opcję, uzyskałem pomoc, otrzymałem rozwiązanie, mogłem jechać dalej, w tym przypadku dosłownie. Zatem pierwszy cel został spełniony w postaci możliwości kontaktu z infolinią. Drugi cel dla Ciebie odnosi się do mechaniki Twojej organizacji. Następnego dnia, zgodnie z otrzymaną mailem instrukcję, wysłałem do operatora fakturę oraz numer rachunku bankowego, na który miały być zwrócone środki. Rozpoczął się proces zwrotu środków. Po kilku godzinach otrzymałem maila o treści: dziękujemy za przesłaną wiadomość, informujemy, iż zwrot środków zostanie przekazany w terminie nie dłuższym niż 21 dni do naszego działu księgowości. Prosimy o cierpliwość. Kurtyna. Zwroty, reklamacje, weryfikacje, dostawy i tak dalej to procesy. Procesy, czyli czynności ułożone w sekwencje z przypisanymi rolami, które je wykonują oraz czasami ich realizacji. Mogę, czy mogłem założyć, że podane w wiadomości od operatora 21 dni to dana wynikająca właśnie ze zdefiniowanego procesu. To jest jak z terminami płatności w korporacjach. 21 dni, bo nie da się inaczej, bo tyle trwa. No i tyle teorii. Wróćmy do biznesu. Zakładam, że dwa podstawowe cele Twojego biznesu jako całości to zarabianie pieniędzy i posiadanie zadowolonych klientów, bo Ci przyniosą jeszcze więcej tego pierwszego, no i jeszcze zmienianie świata na lepsze oczywiście. W tym modelu zadowolenie, satysfakcja klienta są zatem kluczowe, a ponieważ podstawową zasadą obsługi klienta jest wysyłanie ich w dalszą podróż, to im szybciej będą mogli ruszyć w dalszą podróż, tym lepiej. Aby tak się stało, musimy więc sprawnie obsłużyć procesy. To jest drugi cel na dziś, na ten rok i na zawsze. I burząc wszelkie uproszczenia, sprawne procesy wcale nie muszą zawsze oznaczać krótkiego czasu ich realizacji. Ale z pewnością zapobiegają, a przynajmniej sprzyjają ponadnormatywnemu wydłużeniu tego czasu. Tak jak wspomniałem wcześniej, każdy proces to sekwencja zadań, czynności, które należy wykonać. Jeżeli Twoja firma zatrzymała się kiedyś w działaniu i zastanowiła się, w jaki sposób realizowane są poszczególne działania, na przykład zwrot środków czy reklamacja, to w wyniku tego procesu, bo mapowanie procesu to również proces, otrzymuje ciąg przyczynowo-skutkowy określający precyzyjną drogę, jaką musi przejść. Rozpisaliście narzędzia, w których należy zarejestrować odpowiednie działania, role, funkcje zaangażowane w poszczególnych etapach, no i w końcu czas, jaki potrzebny jest na wykonanie zadań, uwzględniając nawet oczekiwania na dodatkowe informacje, które mają nadejść od klienta czy innego działu. Teraz najważniejsze pytanie. Zrobiliście to kiedyś? No właśnie. Sprawny proces to proces zaplanowany, to proces nieustannie doskonalony, to w końcu proces, który uwzględnia, że coś może pójść nie tak i wyprzedza to, co nieuniknione. Pytanie klienta, jak długo jeszcze muszę czekać? Jak powiedziałem, sprawność to nie czas, ale odpowiedzialność za sprawę klienta. Klient, wiedząc o opóźnieniu, jakimś wewnętrznym problemie, może podjąć decyzję, dzięki której wyruszy w dalszą podróż, tyle że w inny sposób. Nie oznacza to wcale, że cię porzuci. Najczęściej podziękuje ci, bo będzie mógł podjąć decyzję, a nie płynąć z nurtem. Klienta nie interesuje twój proces. Nie interesuje go nawet jego sprawność. On doświadcza jego rezultatu. Proces to twoja wewnętrzna sprawa i twój wewnętrzny koszt, skoro o zarabianiu wspominamy. Miej świadomość, że sprzedając produkt czy usługę, na coś się z klientem umówiliście. Po pierwsze, że kosztuje to tyle i tyle. Po drugie, dajesz gwarancję mobilności, jakby to powiedziała firma motoryzacyjna. Gwarancję, że będzie to działać. A jeżeli nie, to bierzesz na siebie usunięcie problemu, a czasami nawet rekompensaty związane z niemożliwością używania tego, co miało działać. Dlatego w twoim interesie jest to, żeby ten proces był sprawny. Zmierzmy się zatem z tym celem. Podstawowym wskaźnikiem, który nam opisze nasz proces, będzie ponownie service level, a wręcz service level agreement, czyli umowa, którą zawieramy wewnętrznie, a czasami jest pisemną gwarancją dla klienta. Powinniśmy zdefiniować service level dla każdego procesu end-to-end, czyli od wejścia do wyjścia. Ale także warto określić go dla poszczególnych etapów procesu. Ten pomiar ma przede wszystkim charakter diagnostyczny. Jeżeli wychwycimy zatory w którymś miejscu, powtarzające się błędy, łatwo nam będzie usprawnić kawałek tego procesu, a nie cały. Możemy zautomatyzować, dołożyć zasobów, zrezygnować z niepotrzebnych kroków, przenieść kawałek procesów na przykład na klienta. Drugą miarą jest jakość. Tu do gry aktywnie wchodzi nasz recenzent, czyli klient. Kiedy już otrzyma sygnał, możesz jechać dalej, czyli rozwiązaliśmy jego problem w podróży, przychodzi czas na podsumowanie jego doświadczenia. Jak było? Najczęściej stosujemy ankietę satysfakcji, czasami dodając do niego sety pytania NPS. Oczywiście metodyka badania satysfakcji jest tu bardzo ważna i gotowość do autentycznej weryfikacji naszego procesu. Wracając do mojej podróży. Po ostatnim mailu, w którym pan Jakub napisał, że zwrot środków zostanie przekazany w terminie nie dłuższym niż 21 dni do naszego działu księgowości, odczekałem pokornie, wierząc, że środki w ciągu 21 dni trafią do mnie, a nie do działu księgowości. Chyba się jednak przeliczyłem. Uruchomiłem zatem kolejny proces, tym razem reklamacyjny. Sprawa trwa. Mamy więc pierwszy cel, dostępność informacji, drugi to sprawność procesu, przed nami cel trzeci. Cel, którego znaczenie ujawniło się z dużą siłą, szczególnie na początku pandemii. Nazywam go przewidywalnością. W największym skrócie czy uproszczeniu klient buduje sobie obraz, wiem, czego mogę się po nich spodziewać, a czego nie. Na rynku obserwuję trzy zasadnicze typy, rodzaje firm. Pierwsza koncentruje się na sprzedaży, nie przejmując się specjalnie obsługą klienta. Kiedyś takie firmy dominowały, one nie miały działu sprzedaży czy obsługi klienta, one miały działy zbytu. I dzisiaj spotkamy też takie i dzisiaj poza nazwą działają podobnie. Druga grupa to firmy, które robią swoje, czyli sprzedają i obsługują to, co do nich wpadnie. Utrzymują świadomie lub nie standard tak zwanego złotego środka. No i trzecia grupa to firmy, które nieustannie coś ulepszają, wdrażają nowe rozwiązania, wygładzają doskonałe. Można by powiedzieć, są doskonale klientocentryczne. Która grupa według ciebie ma najlepszy, czyli skuteczny sposób podejścia do obsługi? Pierwszy, traktujący klienta jako rekord, drugi, robiący tylko to, co trzeba, czy trzeci, szukający doskonałości w obsłudze? Zawieźmy na chwilę pytanie w powietrzu, choć domyślam się, że pewnie już udzieliłeś sobie odpowiedzi. Zapewne jest ona oczywista. Cofnijmy się o 2 lata, do roku 2020, do marca, kwietnia, maja. To pierwsze miesiące pandemii COVID-19 w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce. To czas, kiedy w ciągu jednego dnia miliony Polaków przeszło z offline'u do online'u. To czas, kiedy pracownicy obsługi z sal obsługowych, call center, biurowców przenieśli się do domów. To czas, kiedy pracowaliśmy przy kuchennym stole, a za plecami smażyły się kotlety. To w końcu czas, kiedy zapotrzebowanie na informację i obsługę wzrosło, gdzieniegdzie nawet kilkukrotnie. To wszystko musiało spowodować, że dotychczasowy świat oczekiwań klientów, standardów obsługi musiał się rozjechać. Prosty rachunek. Zwiększone zapotrzebowanie na obsługę kontra zmniejszone możliwości obsługowe. Firmy, marki, które wyśrubowały swoje standardy obsługi, obiecały klientom, że są bezkonkurencyjni. Przyzwyczaiły ich, że kierunek jest tylko jeden, będzie szybciej i łatwiej. Nagle z dnia na dzień cofnęły się w czasie, a klienci ze swoimi oczekiwaniami spadli z wysokiego klifu. Jedna rzecz ratowała sytuację. Wszyscy, zarówno obsługujący, jak i klienci, a przecież obsługujący są również klientami, a klienci często mają swoich klientów, znaleźli się w podobnej sytuacji. Więcej, wybaczaliśmy sobie nawzajem, mieliśmy też większą przestrzeń czasową na załatwienie wielu spraw. Zdrowie i bezpieczeństwo stanęło na pierwszym miejscu. Wróćmy do początku naszego dzisiejszego spotkania oraz do pytania, które zadałem przed chwilą. Jaki jest cel obsługi klienta i która strategia, jaki standard obsługi klienta jest optymalny? Nie mówię najlepszy, nie lubię określenia najlepszy, największy i inne naj. Optymalny. Przypomnę, celem obsługi klienta jest wysyłanie klienta w dalszą podróż, w możliwie bezinwazyjny sposób. Tak jak w przykładzie z carsharingiem. Konsultantka na infolinii powiedziała, co robić. Pojechałem dalej i teraz pytanie, która strategia jest najlepsza. Kiedyś myślałem, że należy klientowi dać więcej i więcej, otoczyć go opieką, dostarczyć zestaw poduszek i ciepłą kawkę lub herbatkę. Ma być miło i przytulnie. Sam tak robiłem, kiedy prowadziłem forum call center. W pewnym momencie przeanalizowałem cały proces. Przyjrzałem się pytaniu i zacząłem definiować na nowo odpowiedzi. I dzisiaj podpowiem tobie cel numer 3. To bądź przewidywalny, zbuduj i utrzymaj standard klienta, na który twój klient może zawsze liczyć. Zaskocz klienta tym, że zrobisz coś czasami szybciej, ale doprowadź proces wysyłania klientów w dalszą podróż do perfekcji. Wzorcem dla mnie jest obsługa w Zenbox. Firma hostingowa to jest. Wspominam ją dość często w klientomanii. Chyba powinni mi zacząć za to płacić, co? Nie są idealni. Na przykład nie można do nich zadzwonić. Do tego idiotycznie się tłumaczą z tego. Zadanie takie, które mam dla ciebie, sprawdź, jak się tłumaczą. Ale nigdy, nigdy nie zawiedli mnie w obsłudze w jednym tylko kanale, jaki oferują. To jest e-mail. Zawsze odpowiedź przychodzi w ciągu kilku minut. W 90% była satysfakcjonująca za pierwszym razem. Oczywiście, szukaj nowych rozwiązań obsługowych. Podnoś sobie poprzeczkę. Oferuj nowe sposoby i kanały obsługi, ale bądź gotowy na dowiezienie określonego, zdefiniowanego minimum czy standardu. To jest standard. Pamiętaj, standard to jest najprostsza, wystarczająca forma czegoś, na przykład obsługi klienta. No i jest jeszcze jedna prawda, którą często powtarzam. Nasze ostatnie, najlepsze doświadczenie staje się minimalnym oczekiwaniem. Bądź więc doskonale niedoskonały, ale przewidywalny. I tu postawię kropkę. Czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka klientomanii. Po pierwsze, obsługa klienta to wysyłanie klienta w dalszą podróż. Usuwanie przeszkód, które napotkał w trakcie korzystania z naszego produktu czy usługi. Klienci generalnie nie odnajdują wielkiej przyjemności w telefonowaniu czy pisaniu do firm. Właściwie to nie chcą mieć z nimi za wiele wspólnego. Poza korzystaniem z ich usług, którą kupili. Zatem dotrzymując słowa, jakie daliśmy na starcie naszej wspólnej przygody z klientem, w sytuacji, kiedy coś zawiedzie, a tak się na pewno stanie, musimy pomóc mu korzystać dalej z tego, co mu sprzedaliśmy. Po drugie, a właściwie pierwszym celem jest zapewnienie dostępności informacji. Informacją jest wszystko to, co pomoże klientowi wyruszyć w dalszą drogę. Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to zapewnie dostępność obsługi, czyli ludzi, którzy czekają, aż zadzwoni czy napisze klient, by mu pomóc. Ale pamiętaj, że najlepiej, gdyby klienci nie dzwonili. No chyba, że chcemy, bo mu coś chcemy sprzedać, ale to temat na inną rozmowę. Więc informacje możemy dostarczyć na bardzo wiele sposobów. Bazy wiedzy, filmiki instruktażowe, faki, czyli zestawy najczęściej zadawanych pytań, a nawet tak banalne informacje jak sposób i kiedy może się klient z nami skontaktować i jak szybko odpowiemy. To wszystko pozwala na to, że nawet kiedy śpimy, klient wie, jaka jest sytuacja i może podjąć decyzję, co w danym momencie ma zrobić. Po trzecie, kolejny cel, zapewnij sprawność procesów. Proces to zestaw zadań powiązanych ze sobą związkiem przyczynowo-skutkowym. Jest więc coś, co możemy osadzić w schemacie działania, przewidzieć czas, potrzebne zasoby, potencjalne blokady, przygotować się na nie, o ile nie możemy ich uniknąć i w końcu monitorować i mierzyć, czy wszystko pójdzie ok, czy idzie ok. Nie zapominaj na tym etapie o komunikacji z klientem. Klienci co do zasady, choć są wyjątki, lubią wiedzieć. Więc szczególnie jeśli powiedzieliśmy, że sprawa zostanie załatwiona w ciągu 14 dni i po 7 dniach wiemy, że nie wyrobimy się. Dajmy klientowi znać. To lepsze niż kiedy klient po 15 dniach zadzwoni, co z moją sprawą. Będzie mógł podjąć swoją decyzję wcześniej, będzie mógł wybrać inną opcję wyruszenia w podróż dalej. Po czwarte, ostatni, trzeci cel. Ustal standard, poniżej którego nie zejdziesz i to jego promuj. Bądź dla klientów przewidywalny. Przypomnę jeszcze raz przykład Zenboxa, firmy, która obsługuje klientów wyłącznie za pośrednictwem e-maila. Zapewne klienci chcieliby telefon, czat, Facebooka, ale oni zdecydowali się na jeden tylko kanał i doprowadzili go do perfekcji. Zatem wdrażaj kolejne kanały i procesy komunikacji dopiero, kiedy podstawowe doprowadzisz do idealnego stanu. Bądź przewidywalny, niech klienci wiedzą, że jak napiszą czy zadzwonią, to uzyskają pomoc. Dotarliśmy do końca tej podróży. Mam nadzieję, że tym odcinkiem przynajmniej niektórych z Was udało się wysłać w dalszą podróż. Z tym tematem dość długo zwlekałem, choć stanowi on jedno z moich podstawowych narzędzi pracy doradczej. Jest proste w swojej konstrukcji, jednak jego realizacja to już zupełnie inna bajka. Ale koniecznie trzeba tą bajkę napisać po swojemu. W podcaście Klientomania znajdziesz podpowiedzi i odpowiedzi na bardzo wiele pytań związanych z omówionymi dzisiaj celami. Ale jeżeli potrzebujesz pomocy, chcesz o tym pogadać, napisz do mnie na maciej@klientomania.pl. I na koniec prośba. Jeżeli udało mi się tym odcinkiem wysłać Ciebie w dalszą podróż, był on dla Ciebie przydatny lub po prostu dobrze Ci się mnie słuchało, podziel się tym odcinkiem, tym podcastem ze swoimi znajomymi, który być może ten temat dotyczyć. Będę również przeszczęśliwy, jeżeli zostawisz ocenę podcastu. Na razie jest to możliwe tylko w Apple Podcast. No i napisz, jak podobać się to, co i jak robimy w Klientomanii. I tu już postawiam kropę, kończąc zdanie, dzisiejsze spotkanie i mówiąc do usłyszenia. Mówił dzisiaj do Was Maciej Buś. Cześć.